Między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak, dzień dobry. Od wielu miesięcy archidiecezja poznańska przygotowuje się do koronacji obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach. Za chwilę opowiemy trochę i o samym obrazie i o tamtejszej parafii. Będzie także garść informacji praktycznych dla pielgrzymów, którzy już w najbliższą sobotę chcieliby wziąć udział w uroczystości w samych Smolicach. A dziś w programie także dwie niezwykłe rozmowy. Między innymi wywiad z raperem o pseudonimie Tau. Mogą Państwo oczywiście nie przepadać za takim rodzajem muzyki, ale trudno nie dostrzegać siły przekazu, autentyczności i mądrości, jaka płynie z jego słów. Bardzo zachęcam do wysłuchania tej rozmowy, podobnie jak do innej rozmowy z kapucynem bratem Piotrem Kwiatkiem, który opowie o tym, jak dużą rolę w naszym życiu duchowym może odegrać psychologia pozytywna. Zapewniam, obie nie pozostawią Państwa obojętnymi. To będzie jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat w archidiecezji poznańskiej. Ponad 2000 osób zgłosiło jak dotąd chęć udziału w koronacji obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach na południu Wielkopolski. Uroczystość 9 września w najbliższą sobotę. Wierni, którzy chcą udać się do Smolic, będą mieli zapewniony specjalny, bezpłatny transport zbiorowy z Poznania. O szczegółach koronacji Jacek Butlewski.
Uroczystość będzie miała miejsce w sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.
Nasz kościół otrzymał taki tytuł na mocy dekretu arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z 29 października 2014 roku.
Mówi rzecznik parafii Dorota Krajewska.
A o tym, że otrzymał taki tytuł, zadecydował cud uzdrowienia małego chłopca Kubusia. Świadectwo rodziców Kubusia znajduje się na stronie internetowej parafii. A wszystko to się dzieje za sprawą obrazu Matki Bożej. I ten smolicki obraz jest jedną z pierwszych, bardzo wiernych kopii obrazu jasnogórskiego i pochodzi z pierwszej połowy XVII wieku. Jest to obraz olejny, malowany na płótnie, naklejonym na desce. Nie wiadomo, kto jest jego autorem. Prawdopodobnie wyszedł spod pędzla któregoś z wybitnych malarzy jasnogórskich lub częstochowskich, co potwierdzają badania konserwatorskie. Prawdopodobnie przywieźli obraz do Smolic benedyktyni lubińscy, którzy rygowali któryś z poprzednich drewnianych kościółków i umieścili w głównym ołtarzu. I choć kolorystyka obrazu jest inna, obraz ukazuje podobiznę Matki Boskiej Częstochowskiej z Dzieciątkiem Jezus na lewym przedramieniu. I głowy obu postaci, tak jak i na tamtym obrazie, pokazane są na tle zachodzących na siebie aureoli. Tutaj uwagę zwracają na pewno oczy Maryi, stosunkowo duże, takie ciemne, spoglądające poważnym, głębokim, pełnym zatroskania wzrokiem. Na prawym policzku Maryi widnieją dwa równoległe cięcia, tak jak na obrazie jasnogórskim.
Jak dodaje Dorota Krajewska z parafii w Smolicach, niedawno w czasie prac konserwatorskich dokonano ciekawego odkrycia.
Okazało się bowiem, że na smolickim obrazie precyzyjnie i bardzo szczegółowo ukazano niezachowane do dziś niezwykle bogate w treść tak zwane korony władysławowskie, które dla ozdoby cudownego wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej ufundował król Władysław IV Waza.
Do Smolic jeszcze wrócimy, ale najpierw oddajmy głos księdzu Krystianowi Samlerowi, który zachęca do udziału w uroczystościach 9 września.
Dotrzeć możemy na trzy sposoby do Smolic na 9 września, na koronację, to znaczy o 7:15 z dworca głównego w Poznaniu wyjedzie specjalny pociąg Kolei Wielkopolskich, który dowiezie pielgrzymów do Kobylina. Ten pociąg pojedzie przez stację Czempiń, Kościan, Leszno. Tam można wsiąść, to jest pociąg bezpłatny i potem tym samym pociągiem wrócić tutaj do Poznania. On po 15 będzie wyjeżdżał z Kobylina potem. Tam pielgrzymi zostaną odebrani i przewiezieni na plac koronacyjny, bo to jest około 4 kilometrów. Drugi sposób to są pielgrzymki autokarowe organizowane w większości poznańskich parafii. odsyłam też do księży proboszczów, którzy chętnie podpowiedzą, gdzie i jak się zgłosić. Dalej to jest prywatna jazda swoim samochodem. Wszystkie informacje, łącznie z mapkami parkingowymi, zostały już zamieszczone na stronie Archidiecezji Poznańskiej. Zaraz po nawiedzeniu Matki Bożej Jasnogórskiej, po 40 latach od pierwszego nawiedzenia, ta koronacja wydaje się być takim wydarzeniem dość ważnym i podniosłym, ponieważ jest to nałożenie koron na wizerunek za zgodą Stolicy Apostolskiej na prawach papieskich. Dlatego mszy świętej koronacyjnej będzie przewodniczył legat papieski, który nałoży korony Matce Bożej i Panu Jezusowi w imieniu samego papieża Franciszka. Tym legatem jest ksiądz kardynał Dominik Duka, emerytowany prymas Czech i metropolita Pragi. Ksiądz kardynał o godzinie 11 rozpocznie wraz z biskupami, kapłanami celebrowanie tej Eucharystii.
17 maja papież Franciszek po audiencji generalnej na placu świętego Piotra w Rzymie, a miało to miejsce z udziałem biskupa Jana Glapiaka, kustosza sanktuarium doktora Błażeja Dojasa i pielgrzymów z parafii, pobłogosławił korony. A te zostały wykonane w pracowni gdańskiego artysty światowej sławy złotnika, bursztynnika, twórcy sztuki sakralnej, pana Mariusza Drapikowskiego.
Historia naszej parafii sięga XIV wieku, dodaje Dorota Krajewska.
Prawdopodobnie już wtedy powstał pierwszy drewniany kościół, a po nim kolejne dwa. Ten obecny murowany został zbudowany na początku XX wieku, w latach 1907-1909 z fundacji hrabiny Heleny Citen i jej męża Leopolda, ostatnich właścicieli Smolic. Jak czytamy w dokumentach znalezionych w kapsule czasu na wieży, ten kościół został zbudowany z miłości do Boga i życzliwości dla parafii. Konsekracji kościoła dokonał sufragan poznański biskup dr Edward Likowski, a miało to miejsce 21 października 1909 roku. I do tego kościoła właśnie nowego, murowanego, przeniesiono ze starego, z ostatniego modrzewiowego kościółka, przeniesiono ołtarz główny z tego kościoła, w którym znajdował się obraz Matki Bożej Pocieszenia, bo takie imię kiedyś ten obraz nosił. A w roku 1975 przeniesiono obraz Matki Bożej do ołtarza głównego, umieszczono go w punkcie takim centralnym i możemy powiedzieć, że no, w tym miejscu bije serce naszego sanktuarium.
A w ramach podsumowania tego materiału posłuchajmy jeszcze pieśni skomponowanej specjalnie na koronację w Smolicach. Jej autorem jest ksiądz Szymon Bajon, dyrektor chóru katedralnego w Poznaniu. To teraz zupełnie inne muzyczne klimaty. Jednym z ambasadorów tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie był raper, który tworzy muzykę z chrześcijańskim przesłaniem. Piotr Kowalczyk dzieli się swoim niezwykle mocnym doświadczeniem wiary i nawrócenia. Rozmawiała z nim Beata Sylwestrzak.
Każdy temat, którego dotykam w mojej twórczości, dotykał mnie kiedyś. Siemanko wszystkim z tej strony, Tau. Rzeczy, o których opowiadam, to są rzeczywistości, z którymi się zmagam na co dzień. Dlatego uznaję za słuszne wyrażenie tego poprzez sztukę, jaką jest rap, tak aby ktoś, kto będzie tego słuchał, mógł się w tych doświadczeniach odnaleźć.
Przychodzę do was, znam i wie, co to znaczy być samotnym, opuszczonym i zepsutym, ale żyje we mnie Chrystus i jestem wolnym człowiekiem!
Wyciągnąć wnioski, być może wyciągnąć jakąś dobrą radę dla siebie.
Bola, bola, bola. Waszą wolę możesz zrobić to chęć, a proponuję ty unikać wszystkiego, co złe, a będzie dobrze.
I oprócz walorów estetycznych, artystycznych, mógł również dostać taki walor czysto duchowy, czyli jakiś taki zastrzyk siły, wiary, nadziei, miłości, bo do tego jesteśmy powołani, żeby służyć Bogu swoim życiem. Czy tego jeszcze nie wiemy, czy to już wiemy? Nasze życie powinno być poświęcone poszukiwaniu, a gdy odnajdziemy Boga, służeniu Mu w naszych małżeństwach, poprzez naszą sztukę, w naszej pracy. I dlatego ja robię taką muzykę, która do Pana Boga ludzi prowadzi.
Czasami czuję się jak nawigator, gdzie wskazuje drogi dzieciakom. Prowadź macho, ta nawigacja zaprowadzi nas do nieba, wiesz, wozi pie.
Dlaczego hip-hop może przekazywać dobrą nowinę o Panu Jezusie?
Może przekazywać wszystko i kwestia tego, jacy ludzie się biorą za tę muzykę, a konkretnie muzykę rap, która niesie ze sobą wiele słów. Więc to zależy od człowieka, który się za to narzędzie bierze i dlatego może. Dlatego może, że muzyka jest dla wszystkich.
W tych piosenkach też jest nawiązanie do rodziny, a w dzisiejszych czasach rodzina jako wartość jest atakowana.
Jest atakowana, bo małżeństwo jest najpiękniejszą drogą do świętości. Znaczy jedną z kilku, prawda, najpiękniejszych dróg, ale ja jako ojciec czwórki dzieci, jako mąż, wiem, jak wiele małżeństwo i rodzicielstwo wnosi moje życie osobiste. Ta troska wymaga pozbycia się egoizmu, pychy, zarozumiałości, opieszałości, lenistwa. Nie ma tam miejsca na takie wady. Trzeba być zorganizowanym, trzeba być cierpliwym, pokornym, pełnym dobra, miłości, zrozumienia, bo jeśli człowiek nie posiada tych cnót, to w małżeństwie i w rodzicielstwie wystarczy czasami dzień, żeby, mówiąc kolokwialnie, rozwalić się psychicznie i zdezorganizować całe życie rodzinne. Dlatego małżeństwo i rodzicielstwo jest piękną drogą, bo podnosi człowieka ku świętości, rozwija jego cnoty, rozwija jego dobre cechy. I dlatego małżeństwo dziś jest najbardziej atakowane, ponieważ diabeł wie, że jeśli uderzy w małżeństwo, to uderzy w rzecz najważniejszą i najbardziej świętą.
A jak wiara pomaga wytrwać w tej wierności w małżeństwie?
Bez wiary nie da się wytrwać w małżeństwie, a przynajmniej wytrwać w małżeństwie w takim zakresie, w jakim powinno się, czyli do śmierci, czyli w wierności, czyli w trosce, w opiece, w służbie. To są takie słowa, które oczywiście za którymi kryje się cała rzeczywistość życia, ale w małżeństwie służba jest bardzo trudna, czy w rodzicielstwie, czy też posłuszeństwo. Też tam uczymy się posłuszeństwa wobec żony, męża, wobec dzieci, wobec właśnie rodziców. Dlatego wiara jest kluczowa w małżeństwie, bo pierwszy rok, dwa, cztery, pięć, może jakieś emocje, jakieś uczucia, uniesienia, takie czysto zmysłowe, a później to jest po prostu wierność decyzji i emocje, uczucia, które się pojawiają gdzieś po drodze, ale no umówmy się, żeby wytrwać z kimś 10, 15, 40, 60 lat, naprawdę trzeba mieć dużo wiary.
A jak zachęcić może młodzież, żeby wytrwała w takich wartościach jak rodzina, wiara, gdzie świat pokazuje nam na używki, na karierę?
Ten świat przeminie. Ten świat już przemija. Ci wszyscy ludzie, którzy dzisiaj świecą pyskami w mediach i zarabiają na tym miliony, oni za kilka lat będą zapomnieni. Oni wsiąkną jak krew w piach. Oni po prostu przepadną. Słuch po nich zaginie. Natomiast wszystko to, co ponadczasowe, przetrwa czas. Przetrwa próby cierpienia. I jak zachęcić? No właśnie tak, że okej, każdy ma prawo brodzić w płytkich wodach życia, ale później przychodzi ta twarda, konkretna rzeczywistość i trzeba się z nią zmierzyć i summa summarum z nami do końca zostanie właśnie żona, dzieci, najbliżsi, a inni odejdą, idole odejdą, napotkani koledzy odejdą, wszyscy nas w zasadzie zostawią, łatwo to sprawdzić. Kiedyś słyszałem taką historię, jedną pewnie z miliona, pewnego milionera, który dopiero gdy trafił do szpitala, uświadomił sobie, że jedyne osoby, które go odwiedzają, to jest ksiądz i pielęgniarka. I uświadomił sobie, że wydawało mu się, że ma wszystko, a tak naprawdę nie miał nic. Nie miał relacji z bliskim sobie człowiekiem. Dlatego warto inwestować w te wartości, jak rodzina, jak wiara, bo to są ponadczasowe. Przetrwają każde cierpienie, każdy ból, każdą ciemność. Przetrwają nawet śmierć.
A kim jest Pan Jezus? Pana życiu, ale też w utworach, jak jest przekazywany jego wizerunek, jego osoba.
Pan Jezus jest moim ukochanym. To jest Bóg, który mieszka w moim sercu. Znajduje tam szczególne miejsce. Żyje we mnie, a ja żyję w nim. Jest mój brat, mój przyjaciel, mój Bóg, mój Pan. Jest kimś najważniejszym, najbardziej godnym naśladowania, doskonałym, dobrym, hojnym, wiernym, miłosiernym, a w tym wszystkim prawdziwie. To wszystko, co wymieniłem o Panu Jezusie, jest tylko jakimś słabym cieniem rzeczy, które można o Jezusie powiedzieć. Jest kimś, dla kogo warto żyć. Także Jezus jest dla mnie dosłownie wszystkim. Ja po prostu mówię to, co Kościół wie od 2000 lat. I staram się ludzi zarażać wiarą, miłością, nadzieją, ale też właśnie radosnym podejściem do życia, chociaż może w tej rozmowie nie brzmie tak, bo dostałem bardzo poważne pytania i starałem się z nich wybrnąć jakoś. Brakuje autorytetów, które gdzieś tam w tym medialnym świecie mogłyby stanąć i pokazać swoim życiem, że warto żyć dobrze, warto żyć z Bogiem. Ja czekam na taki przełom w Polsce, że wreszcie ci ludzie będą pokazani, wystawieni na piedestał i oni będą mogli kształtować umysły i serca nowych pokoleń. Bardzo tego potrzebujemy. Ja i wszyscy my.
A tak brzmi muzyczny przekaz, który to wyśpiewuje, czy może raczej deklamuje. Psychologia pozytywna i wiara. Warsztat pod takim tytułem już wkrótce w Poznaniu poprowadzi krakowski kapucyn, doktor psychologii Piotr Kwiatek. W swojej wieloletniej praktyce zwraca uwagę na to, że wiara katolicka współgra z radością życia. Jeśli wiemy, jak dbać o swój dobrostan, mamy szansę także głębiej przeżywać swoje życie duchowe. W jego książkach i vlogach znajdziemy podpowiedzi, jakie działania mogą nam w tym pomóc. O tym, czym jest psychologia pozytywna, z bratem Piotrem Kwiatkiem rozmawiała Anna Jaworska.
Najprościej mówić, najkrócej, czym jest psychologia pozytywna, to takie naukowe podejście do człowieka, ale które się koncentruje na tym wymiarze właśnie pozytywnym, bo psychologia od wielu lat koncentrowała się i też pomagała człowiekowi przeżywania różnego rodzaju trudności, traum, zmagań. Zwłaszcza po II wojnie światowej była taka potrzeba kontekstowa, żeby się zająć człowiekiem, który cierpi. Psychologia odpowiadała na te potrzeby, zwłaszcza tworząc różnego rodzaju nurty terapeutyczne, którym celem było właśnie pomóc człowiekowi w cierpieniu. Natomiast psychologia pozytywna powstała pod koniec lat 90., żeby zająć się jakby tą częścią brakującą, czyli aspektem pozytywnym, gdzie nauka nie skupiała się wystarczająco dużo w obszarach tych, w których człowiek dobrze funkcjonował i działał. I tutaj była taka luka. Martin Seligman, który jest właśnie ojcem psychologii pozytywnej, powiedział kiedyś, że na 100 artykułów o smutku tylko jeden przypadał o szczęściu, więc okazało się, że od strony nawet naukowej ten aspekt pozytywnego spotkania z człowiekiem, z jego naturą zupełnie był zaniedbany. I dlatego psychologia pozytywna daje sobie takie zadanie, żeby określać, czym jest dobro, pozytywność, szczęście, jak je kultywować i jak tak naprawdę można te wartości zapraszać do naszego życia, bo okazuje się, że to jest inny sposób też pomagania ludziom, którzy cierpią, więc można powiedzieć, że psychologia pozytywna nie jest tylko adresatami, nimi są nie ci, którzy chcą tylko pozytywnie żyć, to są ludzie też, którzy doświadczają cierpienia, zmagań, depresji, samotności, a z drugiej strony ktoś, kto wydaje się, że dobrze funkcjonuje, może też otrzymać od psychologii pozytywnej pewne cenne wskazówki, jak optymalizować i wzmacniać poczucie szczęścia czy dobra w życiu.
Wydaje mi się, że to jest trudne zadanie, bo zwykle, tak jak brat wspomniał, różne nurty psychologiczne skupiają się na deficytach, mówią o tym, abyśmy cofnęli się do czasu, który wywołał w nas traumę, albo odczuwamy jakiś rodzaj braku i skąd się bierze, cały czas zasypujemy ten dołeczek, który jest tam gdzieś rozkopany, a my w niego wpadamy. Jak pracować w takim nurcie? To znaczy, jak to wygląda praktycznie?
Na przykład, kiedy byśmy mieli pacjenta czy człowieka chorego, który przychodzi z problemem depresji, to powiedzmy czasem w niektórych klasycznych nurtach ktoś by właśnie analizował te przyczyny tej depresji początku i załóżmy, że jakaś była sytuacja w doświadczeniu historii, że jakieś traumatyczne wydarzenie czy jakiś trudny kontekst, uzależnienie, alkohol, obecność albo brak obecności rodziców, coś spowodowało, przyczyniło się do tego powstania depresji. Psychologia pozytywna nie będzie analizowała tylko początków albo nie skupiała się na cierpieniu, tylko zada pytanie, okej, jak pomóc budować na przykład coś z antidotum na brak zadowolenia z życia, no to na przykład to jest wdzięczność, to jest taka cecha, która pomaga budować, czyli jest odpowiedzią pozytywną. Czym jest właściwie depresja, to też to jest pozytywnym antidotum, na przykład to jest szukanie nadziei. Wtedy psychologia pozytywna będzie proponowała wartości pozytywne, które pośrednio będą odpowiadać na te deficyty też właśnie, ale nie wystarczy nie mieć chorób, żeby być człowiekiem zadowolonym czy szczęśliwym. Psychologia też mówi, nie wystarczy nie mieć jakichś depresji czy problemów, żeby być naprawdę szczęśliwym, więc nie tylko odpowiadamy na te deficyty, ale też szukamy, zastanawiamy się, co tak naprawdę powoduje uskrzydlenie w naszym życiu. Ale na przykład ja jako psycholog pozytywny, gdy ktoś przyszedł do mnie z kontekstem depresji, to bym pracował nad również celami, wyznaczał cele możliwe do osiągnięcia, czyli tłumaczył, czym jest sens życia i nadzieja. To są właśnie kategorie pozytywne bardzo mocno. Takie.
Czy z tymi kategoriami pozytywnymi, ci, których brat spotyka na drodze, czy my mamy problem z tym, żeby poczuć wdzięczność, wyznaczyć sobie cel? Jak to wygląda?
Myślę, że tak. To występuje również w gabinetach tak zwanej psychologii tradycyjnej. Współczesny człowiek wydaje się, że żyje w takiej erze trochę dobrobytu. Ja mówię o kontekście zachodnim, czy tutaj w Europie Zachodniej, czy nie wiem, choćby w Stanach Zjednoczonych, ale ma ogromne problemy z sensem życia, czy z radością życia i z poczuciem wdzięczności. Teraz niestety albo stety trzeba się na nowo uczyć, co to znaczy przeżywać życie pozytywnie, odczuwać wdzięczność za dary zwyczajne. I tego właśnie dobra nowina jest taka, że tego można się nauczyć, wręcz chyba trzeba się tego uczyć, żeby te życie nie skupiało się tylko na jakimś doświadczeniu negatywnym, traumatycznym, smutnym, bo tego dzisiaj jest bardzo dużo. Telewizja też epatuje nas wydarzeniami negatywnymi i możemy trochę tak wlecieć w taki wir właściwie negatywizmu i potrzebujemy tym bardziej dzisiaj psychologii pozytywnej, która pokaże nam właśnie, jak nie wchodzić tylko w ten wir negatywizmu, ale jak utrzymać, metaforycznie mówiąc, naszą łódkę w kierunku słońca i tych pozytywnych wartości, które chcemy nasze życie budować. Narzekanie jest zaraźliwe, ale wdzięczność na szczęście też ma taki efekt takiego działania w kontekście społecznym, więc warto się uczyć tej wdzięczności, bo to jest najlepsze antidotum na narzekanie.
W dzisiejszej Ewangelii jeden z najtrudniejszych dialogów w Nowym Testamencie. Komentuje salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ewangelia dzisiejszej niedzieli jest kontynuacją opowiadania sprzed tygodnia. Przypomnijmy, że wtedy to usłyszeliśmy, jak Piotr, apostoł, wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. W odpowiedzi Jezus deklaruje, że właśnie Piotr otrzyma klucze królestwa, cokolwiek zwiąże na ziemi, będzie związane w niebie, co rozwiąże, będzie rozwiązane w niebie. Piotr słyszy błogosławieństwo, ponieważ zostało mu objawione to, kim Jezus jest naprawdę, jego prawdziwa tożsamość. A to był sens misji Jezusa. Jezus przyszedł po to, aby wszyscy uwierzyli, że Bóg posłał swojego jednorodzonego Syna. Jezus działał znaki i cuda, aby ludzie uwierzyli, że On jest Synem Bożym. Dzisiaj z kolei słyszymy, co działo się dalej. Być może to błogosławieństwo, które Jezus wypowiedział nad Piotrem i ta zapowiedź dodała mu takiej śmiałości. My znamy świętego Piotra z jego porywczych reakcji, czasami z jego słów, takich wypowiedzianych lekkomyślnie, czy byśmy powiedzieli wręcz bezmyślnie, pod wpływem emocji. Jego deklaracje, choćby z góry Tabor, kiedy chciał namioty stawiać dla Jezusa, Mojżesza i Eliasza. Widzimy później jego porywczość nawet w Ogrodzie Oliwnym, kiedy dobywa miecza i chce siłą rozwiązać tę sytuację, w której zaczynała się wypełniać wola Boża. Widzimy zatem Piotra, który jest bardzo porywczy, który czasami działa szybciej niż myśli. I to się dzieje w dzisiejszej Ewangelii, ponieważ Jezus, kiedy już osiągnął, że tak powiem, to wyznanie uczniów, którzy rozpoznali w ich imieniu Piotr, wypowiedział to, którzy rozpoznali w Jezusie Mesjasza, Syna Bożego, przeszedł jakby do meritum tej misji Syna Bożego, że Syn Boży, Mesjasz, nie będzie tym, który teraz na sposób wojskowy, jakimś przewrotem przywróci świetność Izraela, ale że On będzie tym, który będzie cierpiał. Mówi, że Mesjasz musi udać się do Jerozolimy i musi wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów. I mówi wprost, będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Piotr zupełnie nie rozumie tego, co to znaczy. Zresztą apostołowie nie znają tego doświadczenia zmartwychwstania, ale Jezus mówi do nich wprost,
No i Piotr wtedy, który może uskrzydlony tym wcześniejszym przebiegiem dialogu, bierze Jezusa na bok i mówi mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni, niech Cię Bóg broni. Przed chwilą wyznawał Boże synostwo Jezusa, a teraz mówi, niech Cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. I wtedy Jezus, po niedawnym błogosławieństwie, wypowiada bardzo ostre, stanowcze słowa. Zdejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. To jest niebezpieczeństwo, w które tutaj wpada Piotr, ale tak naprawdę w które każdy z nas może wpaść. Zobaczmy, że my często modlimy się słowami modlitwy, bądź wola Twoja. Wiemy, że nasza świętość polega na odpowiadaniu naszym życiem na wolę Boga objawioną w Jego Słowie, a często próbujemy też nasze plany, nasze życie układać tylko po naszemu. I wiemy, że czasami ta wola Boża objawia nam rzeczy trudne. Czasami te lekcje życiowe, przez które przechodzimy, czy to może jakieś cierpienie, jakaś choroba, czy może strata kogoś bliskiego, czy czasami może jakieś upokorzenie. My tych sytuacji nie lubimy. My chcielibyśmy po naszemu układać życie, które byłoby pasmem sukcesów, pasmem zwycięstw. Ale czy to jest możliwe, czy to jest realne? I Jezus tutaj właśnie napomina Piotra, mówi do niego, rozpoznaje jakby w tych słowach Piotra takie zaproszenie do pójścia na skróty charakterystyczne dla pokus szatańskich. To nigdy na ciebie nie przyjdzie, a Jezus przecież doskonale wie, że to jedyna droga, żeby osiągnąć to, po co przyszedł, czyli zbawienie dla dzieci Bożych, czyli uwolnienie od grzechu, śmierci i obdarowanie nas życiem wiecznym. O tym, co ta postawa, co to upomnienie Piotra oznacza dla nas i dla naszego poszukiwania woli Bożej, nad tym zastanowimy się po krótkiej muzycznej przerwie. Zatem widzimy dzisiaj Piotra, apostoła, można powiedzieć księcia apostołów, który niedawno wyznał jako pierwszy wiarę w to, kim Jezus jest naprawdę. Rozpoznał w Jezusie Mesjasza, Syna Bożego, a dzisiaj odbiera upomnienie w bardzo surowych słowach. Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. I dalej Jezus mówi, czego nam potrzeba, żebyśmy jednak wypełniali wolę Bożą, która później stanie się dla nas przepustką do wieczności. Ponieważ całą tą rozmowę bardzo trudną z Piotrem kończy takimi słowami o wieczności. Albowiem Syn Człowieczy, kiedy przyjdzie w chwale, razem z aniołami, odda każdemu według jego postępowania. Postępowania, które jest odpowiedzią na wolę Bożą, które jest życiem zgodnym z przymierzem, odpowiadaniem na to, do czego Pan Bóg człowieka zaprasza, i to każdego z osobna, odda każdemu według jego postępowania. Dlatego Jezus chwilę wcześniej wyjaśnia, że jeśli ktoś chce iść za Nim, musi zaprzeć się samego siebie, wziąć krzyż swój i naśladować Jezusa. Naśladować Jezusa w Jego uniżeniu, które jest potwierdzeniem miłości, jaką ma, które jest odpowiedzią na zaproszenie Boga, na wołanie Boga, który jest odpowiedzią o to, ja poślij mnie. Całe życie Jezusa Chrystusa jest odpowiedzią Jego Ojcu na potrzebę, na pragnienie zbawienia świata. I Pan Jezus wyjaśnia, że jeśli ktoś chce iść za Nim, to nigdy nie będzie to proste i łatwe. To nie jest droga usłana różami, na tej drodze są ciernie. I wyjaśnia też dzisiaj, kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. My często nie widzimy szerszej perspektywy. Wydaje nam się, że to, co mamy tu i teraz, to, co przeżywamy teraz, tak jak to sobie wyobraźliśmy, albo jak do tego przywykliśmy, jak sobie to poukładaliśmy, to jest na pewno najlepsze, co nas czeka i to jest dla nas najważniejsze. Tak jest, jeśli opieramy się tylko na tym naszym ludzkim życiu, na tych naszych ludzkich przedsięwzięciach, kiedy realizujemy kolejne cele. Ale czy mamy wtedy jako cel ostateczny przed sobą na pewno życie wieczne? Bo jeśli tak, to faktycznie trzeba nam szukać woli Bożej, bo jak możemy wypełnić wolę Bożą dotyczącą naszego życia, zapraszającą nas do wieczności, jeśli w ciągu życia, tych kilkudziesięciu, najczęściej lat, które mamy, nie będziemy tej woli poszukiwać. Zatem jest to dzisiaj dla nas zaproszenie, żebyśmy w tych naszych różnych planach, w tych naszych różnych projektach. Pytali się także Boga, a może przede wszystkim Jego: Panie, czego Ty ode mnie oczekujesz? Którędy Ty chcesz mnie prowadzić? W ten sposób także nasze życie przeżywamy jako powołanie, jako odpowiadanie na to wołanie Boga: przyjdźcie do mnie wszyscy, które wypowiedział przecież sam Pan Jezus. No i Jezus mówi otwarcie: co za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkody poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? I to są bardzo ważne pytania. One nam pokazują, że pierwszą troskę, jaką powinniśmy mieć o siebie, to jest troska o własną duszę. Zobaczmy, my czasami potrafimy wydać wiele pieniędzy, żeby pracować nad swoją formą, przechodzić na jakieś kosztowne diety, żeby dopracowywać swoje ciało, wchodzić w różnego rodzaju programy, fitness, czasami też stosować jakieś kosztowne terapie, zabiegi upiększające, korygujące, dzisiaj bardzo modne. I troszczymy się i zabiegamy bardzo wiele o ciała, o wygląd zewnętrzny. Zabiegamy także nawet, troszczymy się coraz bardziej o naszą psychikę, korzystamy z porad specjalistów, różnego rodzaju trenerów personalnych, coachów, psychologów. A zobaczmy, ile w nas jest troski o naszą duszę. A Pan Jezus mówi dzisiaj bardzo wyraźnie: cały świat możesz zyskać, ale jeśli duszę stracisz, to co? A Syn Człowieczy przyjdzie w chwale i odda każdemu według jego postępowania. Dlatego jeśli chcemy iść za tym, co najbardziej potrzebne jest naszej duszy, trzeba zaprzeć się samego siebie i naśladować Chrystusa w Jego zupełnym oddaniu Ojcu, w Jego wypełnianiu woli Ojca. Może dzisiejsza niedziela jest dobrą okazją, żeby otoczyć troską swoją duszę i może zaplanować także na początku nowego roku szkolnego, co ja mogę zrobić, co ja mogę robić w tych nadchodzących tygodniach, miesiącach dla dobra mojej duszy. Jak mogę zadbać o moją duszę?
I niech te słowa księdza Szymona będą puentą naszego dzisiejszego programu. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. Życzą Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.